Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu sprawy z odwołania Andrzeja Kuby od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 lipca 2018 roku, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 5 grudnia 2019 roku, w punkcie pierwszym oddala wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2018 roku o przekazanie sprawy według właściwości do Izby Dyscyplinarnej. Punkt drugi. Uchyla uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 lipca 2018 roku w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Andrzeja Kubę. Zechcą Państwo usiąść. Na początku chcieliśmy wskazać taką kwestię organizacyjną, a mianowicie wpłynął wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o odroczenie dzisiejszego posiedzenia. Pismo do składu sądzącego wpłynęło o godzinie 10:09, natomiast o godzinie 10:00 podpisaliśmy już wyrok. W związku z tym nie ma możliwości odroczenia czegoś, co się już skończyło. Tak procedura polska takiego rozwiązania nie przewiduje. Poza tym można jedynie zastanawiać, prawda, złożenie w tak późno, zważywszy na to, że od wielu już dni termin tego posiedzenia był znany. Natomiast jeżeli chodzi już teraz, przechodząc do kwestii uzasadnienia, za chwilę sędzia sprawozdawca poda ustne motywy rozstrzygnięcia. One oczywiście będą zawierać pewne główne myśli, oczywiście z pewnym rozwinięciem. Szczegóły, bo sprawa jest dość i złożona, i obszerna, szczegóły zostaną podane w pisemnym uzasadnieniu. Uznaliśmy również za zasadne, aby podzielić tą wypowiedź ustną na taką część właśnie opisową, nazwijmy to, którą sędzia sprawozdawca przedstawi. Na sam koniec zostaną podane główne tezy dzisiejszego rozstrzygnięcia. Oddaję głos panu sędziemu sprawozdawcy.
Dziękuję. Proszę Państwa, niezależność sądów i niezawisłość sędziów składa się na treść prawa podstawowego do rzetelnego procesu. Stanowi nienaruszalną istotę tego prawa i zresztą jest jedną z ogólnych zasad prawa Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że jest prawem podstawowym Unii Europejskiej. Dlatego do tych zasad w pierwszej kolejności i przede wszystkim będzie w dalszej części ustnych motywów nawiązywał Sąd Najwyższy. Jak wszyscy wiemy, zasady prawa to reguły uniwersalne, ponadczasowe. Wynikają z tradycji konstytucyjnych, wspólnych dla państw członkowskich oraz wiążących je umów międzynarodowych. Gdy w grę wchodzą zasady prawa, a więc normy hierarchicznie wyższe od innych, to mają z racji swej pozycji w systemie źródeł prawa pierwszoplanowe znaczenie. Każdy interpretator nie może wyłącznie dekodować normy za pomocą odwołania się do tekstu ustawy, na przykład ustawy o Sądzie Najwyższym czy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeśli dostrzegamy rozdźwięk, dysonans między treścią ustawy a zasadą prawa, to obowiązkiem orzekających w sprawie sądów jest zweryfikowanie, czy ustanawiając określone prawo, ustawodawca zwykły dochował standardów wynikających ze wspomnianych przeze mnie przed chwilą zasad. Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że w nieodległej przeszłości nie badano w prawie unijnym statusu sądu państwa członkowskiego pod kątem spełnienia cech, warunków wymaganych przez standardy unijne. Jednakże pewne okoliczności faktyczne i prawne, mające swe źródło w rozpoczętych zmianach w polskim wymiarze sprawiedliwości, między innymi w połączeniu z wszczęciem procedury naruszenia praworządności, działalnością Komisji Weneckiej oraz Komisji Europejskiej, skutkujące w tym ostatnim przypadku skargami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokami tego Trybunału, te wątpliwości zmusiły, zobligowały Sąd Najwyższy jako sąd ostatniej instancji państwa członkowskiego do zadania pytania prejudycjalnego, co jak wiemy w tej sprawie miało miejsce 30 sierpnia ubiegłego roku. Sąd Najwyższy podkreśla, że skoro każde państwo europejskie dobrowolnie przystąpiło do Unii Europejskiej, to znaczy, że akceptuje wspólne wartości i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zatem Sąd Krajowy, a Sąd Najwyższy wręcz ma obowiązek sprawdzić, czy ukształtowany przez prawodawcę krajowego mechanizm rozpoznawania sporów konweniuje z prawem Unii Europejskiej. Prawo to, prawo Unii Europejskiej jest przecież immanentną częścią porządku prawnego obowiązującego w Polsce. Jak wiemy, pytanie prejudycjalne z 30 sierpnia ubiegłego roku zmierzało do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie wykładni prawa unijnego. Zadaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest rozstrzygnięcie tych wątpliwości i ewentualnie ustanowienie standardu, jeśli taki Trybunał uzna za właściwy. Zatem zadaniem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu nie było rozstrzygnięcie tej sprawy za Sąd Najwyższy. Konkretnie, czy organ państwa członkowskiego, w tym przypadku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, jest sądem. Podczas gdy Sąd Krajowy zadający pytanie rozstrzyga indywidualną sprawę, stosując się do wskazówek zawartych w wyroku Trybunału, to wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonana przez ten Trybunał wiąże wszystkie kraje członkowskie, a nie tylko Polskę. Wiąże wszystkie sądy, a nie tylko polski sąd pytający. Wiąże w końcu wszystkie organy, a nie tylko sądy. To z kolei oznacza, że konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 19 listopada 2019 roku jest rozproszona kontrola spełnienia sformułowanych w tym orzeczeniu wymogów w zakresie prawa do niezależnego i niezawisłego sądu. Kontroli takiej dokonują w różnych procedurach sądy krajowe, bo przecież to na sądach krajowych spoczywa obowiązek za zapewnienie przestrzegania standardu unijnego w zakresie niezależności i niezawisłości w każdej rozpoznawanej sprawie. Proszę zauważyć, że sama odmowa odpowiedzi Trybunału, który połączył, jak wszyscy wiemy, trzy sprawy do wspólnego rozpoznania, odmowa udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w sprawie 3 PO 7/18, nie ma żadnego wpływu na związanie Sądu Najwyższego w tej sprawie wykładnią prawa Unii Europejskiej, jaka została dokonana w wyroku z dnia 19 listopada 2019 roku. Sąd Najwyższy w niniejszej sprawie jest bowiem związany jako wiążącą wypowiedzią interpretacyjną Trybunału, tak jak każdy inny sąd oraz każdy inny sąd w innym państwie członkowskim. Z wyroku Trybunału, o którym mówimy, wynikają trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze, Sąd Krajowy jest uprawniony do oceny, czy sprawę ma rozpoznać, albo wręcz rozpoznał, organ będący sądem niezależnym i niezawisłym od władzy wykonawczej i ustawodawczej w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Po drugie, dokonując tej oceny, Sąd Krajowy musi uwzględnić, czy w ukształtowaniu tego organu, nazywanego w prawie krajowym sądem, brał udział inny organ, którego celem i statutową kompetencją jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Aby dokonać tej oceny, dodatkowo należy uwzględnić jeszcze dwa kryteria pomocnicze. Jedno obiektywne, a mianowicie, czy istnieją sprawdzalne fakty rodzące wątpliwości co do braku niezależności tego organu. Po drugie, subiektywne, czy faktycznie, jak faktycznie zachowują się osoby wchodzące w skład tego organu. Jakie są ich indywidualne wypowiedzi, działania czy zaniechania. W końcu po trzecie, z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że dokonując tej oceny nie rozstrzyga się w tej procedurze o ważności aktu nominacji, jaki miał miejsce, jaki pan prezydent wręczył tym osobom, lecz to, czy mamy do czynienia z niezależnym, niezawisłym sądem. Proszę jednak zauważyć na marginesie, że to w praktyce samego Trybunału Konstytucyjnego doszło do dyskrecjonalnego odsunięcia sędziów od orzekania. Zatem to nie jest instytucja, która nagle pojawiła się w przestrzeni prawnej znienacka w praktyce sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przypomina, że przedmiotowa sprawa jest sprawą unijną. Wynika to wprost z treści odwołania, jakie w tej sprawie złożył sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyż w treści swojego odwołania powołał się na stosowne przepisy prawa Unii Europejskiej, domagając się oceny standardu również przez pryzmat Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, jak i artykułu 45 Konstytucji. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeśli w porządku krajowym istnieje rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które określa za zgodne z Konstytucją określony model ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa, to to nie zwalnia Sądu Najwyższego z dalszego badania, czy ten model jest zgodny z prawem unijnym czy konwencją. Wyjaśnia to wprost reguła Cordezo-Alonso. Zgodnie z tą regułą orzeczenia Krajowego Sądu Konstytucyjnego stwierdzające zgodność jakiegoś rozwiązania z Konstytucją nie mogą być przeszkodą dla Sądu Najwyższego do zapewnienia poszanowania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym, gdy te rozwiązania nie są z nim zgodne. Dlatego też orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające zgodność z ustawą zasadniczą aktualnego modelu członków KRS nie ma znaczenia z punktu widzenia przedmiotowego rozstrzygnięcia. Niemniej niezależnie od tych wątpliwości dotyczących na przykład składu obecnego Trybunału Konstytucyjnego, proszę zauważyć, że organ w 2007 roku, to jest Trybunał Konstytucyjny, podkreślił, że Krajowa Rada Sądownictwa, jak żaden inny konstytucyjny organ państwa, jest powołana do ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. A zatem w interesie niezależności samej Rady, cel konstytucyjny, leży, aby sędziowie wybierani do jej składu nie byli powiązani z władzą ustawodawczą i wykonawczą. Proszę zauważyć, że to orzeczenie z 2007 roku, sygnatura K25/07, zapewnia zgodność standardu konstytucyjnego ze standardem unijnym. Wyrok TSUE z 19 listopada bieżącego roku, wyznaczający standard, obejmuje kompleksową ocenę zagwarantowania prawa do niezależnego i niezawisłego sądu. Na tę ocenę składa się dwustopniowa reguła. Po pierwsze, ocena stopnia niezależności i niezawisłości Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej przy wykonywaniu swych ustawowych zadań. Po drugie, okoliczności, w jakich zostali powołani członkowie takiego organu jak Izba Dyscyplinarna i jaka w tym była rola Krajowej Rady Sądownictwa. Z tych dwóch reguł należy w pierwszej kolejności odnieść się do okoliczności związanych z ukształtowaniem Krajowej Rady Sądownictwa. Po pierwsze, Krajowa Rada w nowym składzie została utworzona w drodze skrócenia trwającej 4 lata kadencji członków wcześniej wchodzących w skład tego organu. Po drugie, 15 członków Krajowej Rady wybieranych wcześniej przez środowisko sędziowskie jest obecnie desygnowanych przez organ władzy ustawodawczej, co zmiana taka prowadzi do zwiększenia liczby członków Rady z nadania władzy ustawodawczej i wykonawczej, gdyż to ona de facto wybiera w tej chwili 23 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Drugą okolicznością, o której jest głośno mowa w środkach masowego przekazu, to kwestia list poparcia. Do tej pory nie zostały one upublicznione mimo prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie można sprawdzić, czy poparcie zostało udzielone przez sędziów orzekających w sądach, czy też przez sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, a tym samym w pewien sposób zależnych od władzy wykonawczej. Ponadto, jak wynika z doniesień medialnych, jeden z członków Krajowej Rady ujawnił, że poparł pan sam siebie. Jest to o tyle zaskakujące, że w stanowisku samej Rady, co prawda wydanym później, ale z września 2018 roku, stwierdzono, że udział sędziego ubiegającego się o awans wyklucza go z udziału w głosowaniu przez gremia, które rozpoznają jego kandydaturę. No to mogłoby ujawnić pewien rozdźwięk między standardem ubiegania się o członkostwo w Radzie, a uzyskaniem statusu sędziego stopnia wyższego sądu. Dalsze wątpliwości rodzi mechanizm zgłaszania kandydatur. Na przykład sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa rekomendowali prezesi sądów rejonowych, powołani oczywiście przez ministra sprawiedliwości. Sędziów do Krajowej Rady zgłaszali sędziowie zależnie od kandydata. To jest na przykład zgłaszali sędziowie w sądzie, w którym ten kandydat sprawował funkcje kierownicze. Sędziów do Krajowej Rady zgłaszał m.in. pełnomocnik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędziów w końcu zgłaszały osoby bliskie, sam kandydat zgłaszał innego kandydata. Członkowie przyszłej Krajowej Rady pracowali uprzednio w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czwartym elementem jest istotna ocena, w jaki sposób organ taki jak Krajowa Rada wypełnia swoje konstytucyjne zadania polegające na staniu na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w jaki sposób wykonuje swoje poszczególne kompetencje, a w szczególności czy czyni to w sposób, który może poddać wątpliwość jego niezależność od władzy ustawodawczej i wykonawczej z punktu widzenia praw jednostek. W tym zakresie Sąd Najwyższy uwzględnił następujące okoliczności. Przez blisko 2 lata Krajowa Rada nie podjęła stanowisk, uchwał sprzeciwiających się atakom na poszczególnych sędziów. Na przykład takich, których dotykały represje dyscyplinarne za czynności orzecznicze. Rada nie zajęła pozytywnego stanowiska względem przenoszonych bezprawnie w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Potwierdził to zresztą wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie C-619/18. Przypomnę, że podobne stanowisko Rady było w przedmiocie tego, kto zajmuje stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tu również nie było żadnych głosów, które by wspierały panią pierwszą prezes, iż nadal pełni swoje stanowisko. Nadto w odniesieniu do pytań prejudycjalnych, jakie zostały zadane przez Sąd Najwyższy, członkowie Rady domagali się, aby względem sędziów, którzy takie pytania zadali, były wszczęte postępowania dyscyplinarne. Proszę także zauważyć, że członkowie, sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa są beneficjentami zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Między innymi zostali delegowani do sądów wyższych instancji. Część z nich pełni funkcję prezesów i wiceprezesów. No, w sądach, w których doszło uprzednio do odwołania organów tych sądów ad hoc. To wszystko wskazuje na zależności tej Rady od władzy wykonawczej z uwagi na zakres ingerencji ministra w działalność sądów. Po piąte, Sąd Najwyższy uwzględnił, że negatywny z punktu widzenia przesłanki niezależności i niezawisłości od władzy wykonawczej i ustawodawczej można również dopatrzyć się w działaniu Rady, a także w ocenie działań tej Rady, jakie nastąpiły przez podmioty zewnętrzne, na przykład uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej Krajowej Izby Radców Prawnych, uchwały Rad Wydziałów Prawa, wydaje się, że większości uniwersytetów w Polsce, uchwały Federacji Adwokatów Europejskich, Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Sądów Powszechnych, a także opinii Komisji Weneckiej z grudnia 2017 roku, czy okoliczności związane z zawieszeniem Krajowej Rady w pracach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Dokonując tej sumarycznej oceny okoliczności, o których była mowa przed chwilą, Sąd Najwyższy stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. To stwierdzenie jest punktem wyjścia do oceny, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest sądem bezstronnym i niezawisłym w rozumieniu artykułu 47 Karty Praw Podstawowych i artykułu 6 Konwencji, a przez to, czy może być sądem w rozumieniu prawa krajowego. W tej płaszczyźnie trzeba zwrócić uwagę na następujące okoliczności. Po pierwsze, nowej jednostce przyznano wyłączną właściwość w sprawach dalszego orzekania w sprawach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dotychczas rozpoznawała Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wcześniej także spraw publicznych. Marginalnie należy zauważyć, że w sprawach pracowniczych ta zmiana de facto pozbawiła sędziów prawa do dwuinstancyjnego postępowania sądowego. Do tej pory tego rodzaju sprawy rozpoznawały sądy powszechne. Tymczasem obecnie środek odwoławczy od orzeczenia wnosi się do innego składu tej samej izby. Mamy jakby taką apelację poziomą. A więc osoby orzekające w tej samej izbie nawzajem oceniają swoje orzeczenia. Po drugie, tylko członkowie tej izby dyscyplinarnej mogli i mogą dyskrecjonalnie oceniać, którzy z sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego będą mogli pozostać w służbie czynnej. Po trzecie, w skład Izby Dyscyplinarnej mogli wejść tylko nowi sędziowie wybrani przez Krajową Radę, a żaden z dotychczasowych sędziów Sądu Najwyższego nie mógł zasiadać w jej gronie. Oznacza to, że o losach dotychczasowych sędziów będą orzekać osoby wskazane wyłącznie przez nową Radę. Po czwarte, można dostrzec, że do tej nowej Izby zostały wybrane osoby, które są silnie związane z władzą ustawodawczą lub wykonawczą, a tego typu okoliczność może wywoływać obiektywne wątpliwości u jednostek w odniesieniu do obowiązku kształtowania prawa do niezależnego, niezawisłego sądu. Należy także pamiętać, że tej Izbie zagwarantowano szeroką autonomię i specjalny status jako sądu wyjątkowego. Sądu wyjątkowego, który tak naprawdę może być utworzony jedynie na czas wojny, co wynika wprost z przepisów Konstytucji. Ten problem szeroko został opisany w literaturze. Zwrócę tu uwagę na artykuł pana Włodzimierza Wróbla zamieszczony w Palestrze 2019 nr 1, ale także został podniesiony w judykaturze. Powołam się na orzeczenie w sprawie 2 PO 3/19. Każda z tych okoliczności samodzielnie oceniana, o których do tej pory była mowa, nie rozstrzyga oczywiście o niezachowaniu standardu z artykułu 47 Karty Praw Podstawowych. Jednak gdy wszystkie okoliczności zestawi się łącznie, a mianowicie utworzenie od podstaw nowej jednostki organizacyjnej w Sądzie Najwyższym, obsadzenie tej jednostki wyłącznie nowymi osobami, obsadzenie przez Krajową Radę niedziałającą w sposób niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej, Izby z szeroką autonomią i kompetencjami odebranymi innym sądom i innym izbom Sądu Najwyższego, obsadzonym przez sędziów wybranych przez zależną Krajową Radę, to z tych wszystkich okoliczności wynika jasna i jednoznaczna konsekwencja. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu artykułu 47 Karty Praw Podstawowych oraz artykułu 6 Konwencji, a także w rozumieniu prawa krajowego. Trybunał Sprawiedliwości również w swoim orzeczeniu klarownie wyjaśnił, jakie będą skutki, kiedy Sąd Krajowy rozpoznający sprawę po odpowiedzi na pytania dojdzie do takich konkluzji, jakie zostały zawarte w rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego. Mianowicie Sąd Krajowy ma obowiązek odmowy zastosowania przepisów krajowych, które zastrzegają dla wspomnianego organu właściwość w sprawach, w których toczy się postępowanie główne. Pamiętajmy, że prawo pierwotne Unii Europejskiej ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. W realiach niniejszej sprawy oznacza to, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pomija przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a tym samym uchyla uchwałę Rady, bowiem nie jest to organ niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sąd Najwyższy uważa także, że rozpoznanie odwołania pana sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest bezprzedmiotowe, gdyż w obrocie prawnym pozostaje uchwała organu, nazwana notabene opinią, niekorzystna dla pana sędziego. Odwołanie od tej uchwały, opinii, przysługiwało, gdyż przecież Rada w sprawach indywidualnych może podejmować tylko uchwały, a opinia dotyczyła sytuacji prawnej odwołującego się. Ma on interes prawny w domaganiu się uchylenia tej uchwały, bo proszę zauważyć, że ustawa przywracająca sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do służby czynnej opiera się na pewnej fikcji prawnej, że cały czas byli w stanie czynnym. Tymczasem skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-619/18 było stwierdzenie, że ci sędziowie nigdy nie zaprzestali pełnienia służby z uwagi na swój wiek i regulacje wynikające z krajowych aktów prawnych. Tą subtelną różnicę należy dostrzec i zawrzeć ją w rozstrzygnięciu, jakie przed chwilą zostało ogłoszone. Powoli kończąc, chciałbym zwrócić jeszcze na koniec uwagę, że oczywiście Sąd Najwyższy nie neguje i nie ma prawa negować, że ustawodawca ma prawo dokonywania zmian w strukturze wymiaru sprawiedliwości, w tym również w strukturze Sądu Najwyższego może przebudować model postępowania dyscyplinarnego czy orzekania o prawach i obowiązkach sędziów w zakresie przechodzenia ich w stan spoczynku. To ustawodawca określa cel i środki potrzebne do jego realizacji. Przy czym cel ustawodawcy nie podlega ocenie sądu. Natomiast i to z całą koniecznością trzeba podkreślić, że ocenie tej podlegają użyte do tego środki, tak by w każdym przypadku gwarantowały one stronie prawo do niezależnego, niezawisłego sądu. Ocena tych środków dokonywana jest także przez pryzmat prawa Unii Europejskiej, a nie tylko samego prawa krajowego. Z dokonanej oceny w niniejszej sprawie wynika, że ustawodawca mimo zapowiedzi, gdyż takie zostały załączone do uzasadnienia nowych ustaw, jako uzasadnienie projektu ustawy, wynikało, że intencją ustawodawcy jest podniesienie standardu. To cel oczywiście słuszny, tylko czy użyte do tego środki zapewniły ten cel? Jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie okoliczności, które do tej pory zostały podniesione, to zdaniem Sądu Najwyższego w składzie rozpoznającym sprawę tak jednak nie było. I jeszcze jedna, na koniec ostatnia kwestia. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów jest tym samym dla obywateli, czym wolność słowa dla dziennikarzy. Bez zagwarantowania rzeczywistej niezależności sądów i niezawisłości sędziów nie zostaną zachowane gwarancje ustrojowe demokratycznego państwa prawa. Sędzia pozbawiony tego przymiotu nie może w sposób prawidłowy rozstrzygać konfliktów i służyć zachowaniu spokoju publicznego. Orzeczenia takiego sędziego, nawet pomimo ich obiektywnej prawidłowości, nie będą akceptowane przez strony sporu czy opinię publiczną. Na to zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny już w orzeczeniu z 1993 roku. Pojawia się jeszcze wątpliwość, czy zakres tego rozstrzygnięcia dotyczy wszystkich sędziów, czy też nie dotyczy innych osób, które sprawują wymiar sprawiedliwości, a do takich osób należy zaliczyć również asesorów. Należy tą okoliczność dostrzec. Należy pamiętać, że niezapewnienie standardu unijnego staje się pewną pułapką dla stron postępowania, które mogą w konsekwencji ponosić ujemne konsekwencje działań prawodawczych. A tego skutku należałoby oczywiście uniknąć. Mamy na uwadze także jeszcze jedną okoliczność. Pamiętamy, że Izba Dyscyplinarna wydała 10 kwietnia bieżącego roku uchwałę w pełnym składzie, czy nadając jej moc zasady prawnej, która staje jakby w opozycji do treści wynikających z rozstrzygnięcia dzisiejszego Sądu Najwyższego, to w tej mierze Sąd Najwyższy pragnie podkreślić, że ta uchwała została wydana po pierwsze na gruncie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego, a niniejszą sprawę sąd rozpoznaje na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Po drugie, uchwała Izby Dyscyplinarnej oceniała standard krajowy i w żaden sposób on nie koliduje ze standardem unijnym, o którym była mowa w ustnych motywach rozstrzygnięcia. A po trzecie, wydaje się, co może najbardziej oczywiste, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. To orzeczenie i uzasadnienie, które Państwo przed chwilą usłyszeli, zapewne zapoczątkuje linię orzeczniczą, jaka będzie miała miejsce w Sądzie Najwyższym, gdyż nie jest to jedyna sprawa na tle kontrowersji związanych ze standardem unijnym. Zatem początkujemy taką linię, jak się rozwinie orzecznictwo, trudno jest dzisiaj przewidzieć. Ja dziękuję za uwagę, bo i tak te motywy były dość obszerne.
Dziękuję. Ja przedstawię te tezy główne, które wynikają właśnie, są z pewnym skrótem tych wszystkich myśli, które pan sędzia sprawozdawca przedstawił. Po pierwsze, wykładnia zawarta w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy państwowej. Po drugie, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznacza jednoznaczny i precyzyjny standard oceny niezawisłości i bezstronności sądu, jaki obowiązuje we wszystkich krajach unijnych, w tym również w Polsce. Punkt trzeci. Każdy sąd w Polsce, w tym Sąd Najwyższy, ma obowiązek z urzędu badać, czy standard przewidziany w wyroku TSUE jest zapewniony w rozpoznawanej sprawie. Po czwarte, wykonując ten obowiązek, Sąd Najwyższy stwierdza, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Punkt szósty. Sąd Najwyższy uznaje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Punkt szósty. Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zgodziła się na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym, co zostało przypomniane przez Trybunał Sprawiedliwości w punkcie 157 wyroku. Punkt 7. Prymat prawa Unii skutkuje tym, że każdy organ państwa członkowskiego ma obowiązek zapewnić pełną skuteczność norm prawa Unii, co zostało wskazane w punkcie 158 wyroku, aż do pomijania niezgodnych przepisów prawa krajowego, w tym zakresie patrz punkt 160. I ósma teza, dlatego Sąd Najwyższy z pominięciem Izby Dyscyplinarnej rozpoznał merytorycznie sprawę Powoda. To wszystko. Dziękuję Państwu bardzo.